Rozwiń skrzydła.
Joanna Raś, serdecznie Państwa witam w audycji Rozwiń skrzydła. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Domaracki, psychoterapeuta z Centrum Psychoedukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach. Serdecznie witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać na dosyć poważny i trudny temat, bo o rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, w tym szczególnym związku dwojga ludzi. A zacznijmy może trochę od drugiej strony, jakby czy idealne małżeństwo to takie, które się nie kłóci?
To myślę, że nie byłoby to idealne małżeństwo, jeśli by się nie kłóciło, ponieważ w związek dwojga ludzi konflikty są wpisane. Nie jest możliwe, żeby konflikty nie występowały. No, zależy, co rozumiemy pod pojęciem kłótnia, prawda? Jeżeli mamy różne poglądy, jeżeli się spieramy, jeżeli w tym wszystkim grają emocje, ale jest zachowany szacunek do drugiej osoby, to jest to taka uczciwa kłótnia małżeńska. To jest coś takiego, co normalnie występuje w zdrowych związkach. Związki, które nigdy się nie kłócą, często w takich związkach osoby cierpią. Żyją obok siebie, pozornie wygląda to idealnie, ale jest to mrożąca, chłodna cisza. I często te osoby cierpią. I w zasadzie mówią wtedy... No w zasadzie mam dobre małżeństwo, w zasadzie jestem szczęśliwy, no w zasadzie niczego mi nie brakuje. Ale widać smutek na twarzach tych osób. Czegoś im brakuje. Brakuje dialogu, brakuje otwartości, wyrażania uczuć. Wszystko jest racjonalnie załatwiane i ustawiane. No tak może funkcjonować, nie wiem, może firma, może jakaś instytucja, gdzie wszystko jest uporządkowane, załatwione, na właściwym miejscu postawione. W rodzinie, w małżeństwie, właśnie małżeństwo jest powołane do tego, żeby stawać się rodziną, żeby wychowywać też dzieci. Jest normalną rzeczą, że mają pojawiać się uczucia, emocje i właśnie w wyrażaniu tych uczuć no, będą się pojawiać również sytuacje konfliktowe, bo wtedy to jest naturalne.
Czy unikanie konfliktu, unikanie jakiejś konfrontacji, różnicy zdań zawsze będzie prowadziło do cierpienia, tak jak pan powiedział?
Unikanie konfliktu to trochę wygląda jak, taką metaforą się posłużę. Żeby wszystko pięknie, ładnie wyglądało, czasami kobiety zakładają sandałki na nogi i biegając po mieście ładnie wyglądają, natomiast często tam kamyk jakiś wpada. I to się da wytrzymać na godzinę, dwie, przyjdzie do domu, ściągnie te sandały i już jest okej. Ale małżonka nie zdejmuje się z nogi. Ani współmałżonek to nie but, który się zdejmie za godzinę czy dwie. Wytrawni turyści, wędrowcy wiedzą, że na dobrą i długą wędrówkę trzeba wybrać i dobrać bardzo dobrze dopasowane buty, do których żaden kamyk nie wpadnie. I coś, co się wydaje nieistotne, nieważne, drobiazgiem na krótką metę, oczywiście można machnąć ręką. Nie o wszystko musimy w danym momencie, jakby to powiedzieć brzydkim językiem, czepiać się i od razu zwracać uwagę na wszystko. Jeżeli ta sytuacja i to zdarzenie minie dzisiaj, jutro, to może rzeczywiście warto przymknąć oko. Natomiast są sytuacje, które trwają długo i ten mały kamyk może wywołać ogromną ranę w nocy, uniemożliwić dalsze chodzenie. I potem się dziwimy, że z powodu takiej bzdury ludzie się rozwodzą, czyli milczenie i unikanie problemu, właśnie to jest, kładę akcent na unikanie problemu, może spowodować właśnie głęboki konflikt, wręcz rozpad związku. Zatrzymanie, zablokowanie uczuć, niewyrażanie złości powoduje niewyrażanie wszystkich innych uczuć. Jakiekolwiek uczucie zaczynamy blokować w sobie, bo możemy uczucia wyrażać w inny sposób, możemy je sublimować, przekształcać, tak? Ale jeśli blokujemy uczucia w sobie, powodujemy zamrażanie wszystkich uczuć, czyli zaczyna panować chłód emocjonalny w domu. Może to doprowadzić do depresji u mnie, jeśli ja blokuję te uczucia, ale może to też doprowadzić po prostu do takiego oziębłego stanu między małżonkami, którzy nie mają w zasadzie nic sobie do powiedzenia, tylko mówią, kupiłeś chleb, kupiłem, aha, dzieci odebrane, odebrane, tak, jutro jedziesz o której, tak, załatwione wszystko. Każdy idzie w swój kąt. Jeden wsadza nas w internet, drugi w gazetę i niby jest wszystko idealnie, ale to jest kontrakt, to jest instytucja, to nie jest rodzina.
To ważne, że uczucia trzeba wyrażać i te piękne, dobre i te trudne. No właśnie, zazwyczaj małżeństwo się zaczyna od jakiegoś pięknego, wzniosłego uczucia wejścia w związek z takim kapitałem szczęścia, radości, miłości. Co się dzieje, że taki radosny, dobry, pozytywny związek prędzej czy później dochodzi właśnie do jakiejś trudnej sytuacji konfliktowej? Inaczej mówiąc, jakie są źródła konfliktów między kochającymi się osobami w małżeństwie?
Tych źródeł konfliktów jest kilka. Nie chciałbym tutaj się kusić na to, że wymienię je wszystkie, ale zajmę się tymi, które najczęściej się pojawiają. Na pewno taką najprostszą płaszczyzną pojawiających się konfliktów to są zaburzenia w komunikacji, czyli brak umiejętności dobrego komunikowania się, brak umiejętności rozumienia tego, co druga strona miała na myśli, brak umiejętności wyrażania swoich własnych uczuć w związku z daną sytuacją powodują właśnie konflikty, które narastają. Ten brak umiejętności komunikowania się pojawia się zwykle albo z nieprawidłowych wzorców z domu, też z nieprawidłowych wzorców komunikacyjnych w procesie edukacji, z grup towarzyskich, w których funkcjonowały dotąd te osoby, prawda, koleżeńskich. Mogą być tam jakieś schematy myślowe, schematy emocjonalne, po których oni postępują i myślą, że tam będzie wszystko okej. Okazuje się, że tu jest nowa osoba, która funkcjonuje w innych procesach i schematach myślowych. I w związku z tym rozmijają się, nie słyszą się wzajemnie, mimo że bardzo chcą się skomunikować. To są najprostsze takie płaszczyzny konfliktów. Drugą taką płaszczyzną i źródłem konfliktów w małżeństwie to są problemy wynikające z niedojrzałości osobowościowej. Żeby to tak jakoś mądrze nie brzmiało, to tak spłycę to i powiem, najczęstszą przyczyną konfliktów małżeńskich jest niskie poczucie wartości któregokolwiek z małżonków. A już jest strasznie, jak oboje mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, wtedy każde niespełnione moje oczekiwanie jest odbierane jako odrzucenie mnie jako osoby. Aha, czyli ja jestem już dla ciebie nieważny, czyli ja już się dla ciebie nie liczę. Tak, kiedyś tak myślałaś o mnie pięknie i wzdychałaś, jak tylko mnie zobaczysz, a teraz, kiedy ja coś oczekuję od ciebie, to ty mówisz i masz inne zdanie na ten temat. Aha, czyli ja już dla ciebie nie jestem ważny. I robię z tego tragedię, dochodzę do wniosku, że praktycznie to ja nie jestem kochany. To wcale nie jest prawda. Jestem kochany, tylko moja małżonka ma inne zdanie, ma inne pragnienia, a ja nieprawidłowo odczytuję to, co się w niej dzieje, jako odrzucenie siebie. Czyli kwestia niskiego poczucia własnej wartości.
Ja tu bym chciała wejść w słowo, bo zanim omówimy wszystkie jakieś źródła konfliktów, jakie mogą się pojawić, to od razu pytanie, jak sobie radzić z tymi sytuacjami, może odnosząc się do tych dwóch, które pan dotąd wymienił, właśnie kłopoty komunikacyjne, no i ta kwestia niedojrzałości. Co mogą zrobić małżonkowie, którzy się już stykają z taką sytuacją, czyli widzą, że ta komunikacja jest nieskuteczna. Zależy mi na tej drugiej osobie, ale ona mnie nie rozumie.
Jeżeli chodzi o... Zawsze trzeba zakładać początek konfliktu, że on rozgrywa się na płaszczyźnie komunikacyjnej. Bo jakkolwiek te inne przyczyny konfliktów małżeńskich, jeżeli występują, to ich się też nie rozwiąże, jeżeli nie ma dobrej komunikacji pomiędzy tymi małżonkami. Jeżeli nie ma dobrego przepływu informacji, to oni by nie zrozumieją, nie zobaczą głębszych przyczyn swojego konfliktu.
Pan użył takiego sformułowania przepływ informacji, a wcześniej już mówił pan o tym, że właśnie nie chodzi tylko o te informacje na poziomie kupiłeś chleb, odebrałeś dzieci ze szkoły, prawda? Czyli
ale
o co też tutaj chodzi?
Przepływie informacji jest też komunikowanie swoich stanów emocjonalnych, tak? Tego, co ja przeżywam w związku z tobą, kiedy cię widzę, kiedy robisz to czy tamto, tak? Co mnie to robi, jak ja z tym żyję. Mamy tutaj, może zwłaszcza na Śląsku, takie często nieprawidłowe wzorce związane z tym, że nie mówimy o uczuciach, zwłaszcza mężczyźni. A co ja będę mówił? Jest tak i koniec.
Raz jej powiedziałem 30 lat temu, że ją kocham i nie odwołałem tego, to po co mam to powtarzać?
Po co ja mam jej to mówić kolejny raz, tak? W związku z tym to są właśnie te sytuacje, które gdzieś utrudniają właśnie ten przepływ ważnej informacji. Każdy z nas potrzebuje czuć się kochany na co dzień. Żona mężowi okazuje tą miłość codziennie, przystraja mu ten obiad, elegancko mu go podaje. On widzi w tym geście miłości miłość do siebie. Mówi do niego ciepło. Ty, mój kochany, tam skarbeczku i coś tam jeszcze, albo Kubusiu, masz tutaj ten obiadek. I wyraża w ten czy w inny sposób ciepło swoje uczucia do swojego męża. A on, twardy, zasadniczy facet, powiedział raz kocham i w zasadzie mówi Dobra, dziękuję. Dobry obiad był. I to ci powinno wystarczyć. Co ja ci będę mówił, że cię kocham? Ja nie jestem w zwyczaju mówić o swoich uczuciach. I w ten sposób pomału zaczyna ranić, prawda, tą osobę. Ale odpowiadając na pytanie, jak przetkać tą komunikację, czyli jak otworzyć porozumiewanie i dialog między sobą. Ja myślę tak, że w komunikacji często mamy mnóstwo zakłócaczy. Tym, co nam zakłóca tą komunikację, to jest często telewizor, radio, to są inne osoby będące w domu pomiędzy małżonkami. Dorastające dzieci, małe dzieci, teściowa, moja mama, ktoś, kto jeszcze w tym domu chodzi. W związku z tym, jeżeli zaczyna być trudno, trzeba, żeby małżonkowie usiedli twarzą w twarz naprzeciwko siebie i wyłączyli wszystko. Odłożyli wszystkie gazety i nie mieli nawet jedzenia przed sobą. Żeby nie można było się niczym zajmować, żeby patrzeć tylko sobie w twarz i rozmawiać. W gabinecie psychoterapeutycznym jest coś takiego, że sadza małżonków naprzeciwko siebie i nie mają nawet kubka wody, żeby odwrócić uwagę, bawić się czymś. Nie, mają patrzeć na siebie, kiedy rozmawiają ze sobą. Nie są zasłonięci nawet stołem. W związku z tym odsłaniają całego siebie do rozmowy. Więc niech to będzie czas dobrej rozmowy dla tych małżonków. Od razu mówię, żeby małżonkom nie wpadało na pomysł rozmawiać w ten sposób tak otwarcie, szczerze w sypialni. Sypialnia jest miejscem sakrum wyłączonym do szczególnego dialogu miłości pomiędzy małżonkami. I żeby tam ta sypialnia nie kojarzyła się, nie wiem, z jedzeniem chipsów i mówieniem trudnych spraw. Czy sypialnia ma być tym miejscem, gdzie wyraża się nasza jedność małżeńska? Nie? Czy też tych trudnych rozmów nie prowadzimy w sypialni? Niech to będzie kuchnia, niech to będzie stół, ale puste. Żeby nie było czegoś takiego, to ja ci coś podam, nie? Że jak trzeba odpowiedzieć na trudne pytanie, to ja teraz podam coś, żeby może coś przegryziesz, a może się czegoś napijesz. Nie. Siedzimy, rozmawiamy godzinę czasu, ustalamy sobie według zegarka. Mamy czas na rozmowę, minimum tyle, nie? Albo 2 godziny. No ile potrzeba. To jest jedna rzecz, żeby zacząć od rozmowy, która niczym nie jest zakłócana. Kolejną techniką, którą warto sobie włączyć, to powiedzieć tak, okej, najpierw możemy wziąć, rzucić orzełek i resztka. Kto najpierw mówi? Ty mówisz 15 minut i ja mówię 15 minut.
I nie przerywamy sobie.
Nie ma wpadania w słowo. Jeżeli nie potrafimy w poprzedniej formie dojść do porozumienia. To jest kolejny przykład. Jeżeli i to nie pomaga, tak, to możemy wziąć taką technikę, że napiszemy listy do siebie. Ustalamy temat, na który piszemy listy. Wymieniamy się tymi listami i potem siadamy do stołu i omawiamy, jak już przeczytałem ten list na kolejny dzień, jak przetrawiłem odczytany list, omawiamy, jak przeżyłem to, co przeczytałem od ciebie. Można, jeżeli tak się nie da nawet porozumieć, że już tam iskry lecą i lecą słowa, których potem żałujemy, to może odpisać na ten list, żeby nie poranić się. Chodzi też o to, że ten dialog ma być otwarty, ale też nie raniący. Chodzi o to, żeby z takiego dialogu żadna ze stron nie wyszła poraniona. Może usłyszeć trudną, bolesną, najbardziej niechcianą prawdę, ale nie możemy ranić drugiej osoby. Nie możemy poniżać swoimi słowami, minami, gestami. Już nie daj, Panie Boże, podnieść rękę jeden na drugiego. To jest niemożliwe. Owszem, kłótnia, tak? Ale bez poniżania, bez szargania godności drugiego człowieka.
Jako podstawa komunikacji tutaj się rysuje przede wszystkim szacunek. Szacunek dla drugiej strony.
Tak. I to jest w małżeństwie zrozumiałe, że kocham cię i dlatego, że cię kocham, szanuję cię głęboko. Tak? Szanuję cię, że powstrzymuję się od zachowań, do których wyrywa się moje ciało. Moje impulsy, prawda? We mnie są takie gwałtowne. Ja je powstrzymuje z szacunku i miłości do ciebie. To jest jeden z rodzajów wyrazów miłości. Chociaż to wcale nie oznacza, że nie mogę powiedzieć, że jestem wściekły na ciebie. Do rozpaczy mnie doprowadza, gdy ty. Nie potrafię tego dłużej słuchać, kiedy ty. Mam ochotę krzyczeć, mam ochotę trzasnąć drzwiami, wyjść z domu, kiedy ty. Bo doprowadza mnie do szału, kiedy ty. I to są zdarzenia, zachowania, postawy osoby, która rani mnie, tak? I ja czuję złość. I ja podałem teraz przykłady, jak okazywać swoją złość. Oczywiście mnie jest teraz łatwo, bo jestem w studio i mówię o tym. Zdaję sobie sprawę, że w dialogu małżeńskim to będzie podniesiony głos. Tu będzie ten akcent emocjonalny. On będzie się tam działał, bo to nie jest możliwe. Ale to nie jest ranienie. To jest po prostu wyrażanie siebie takim, jakim jestem. Natomiast kiedy zaczynam mówić, bo ty zawsze jesteś, ty nigdy, a to już się zaczyna ranienie. I jeżeli do tego wpadają inwektywy typu głupia, głupi, bez rozumu, nie wiem, tobie mózg, nie wiem, gdzie wypłukali i kiedy, to już jest ranienie. Jesteś bez serca. To też jest ranienie, tak? Nie rozumiesz mnie w ogóle, tak? Mogę się czuć niezrozumiany, ale kiedy mówię, nie rozumiesz mnie w ogóle, jesteś bez serca, z kamienia chyba jesteś, no to w tym momencie to są właśnie poniżające teksty dla drugiej osoby. Bo ja tu mówię tak o uczuciach, tak? I pani wysłucha jakaś audycji i zaraz pójdzie do męża. Widzisz, ty z kamienia jesteś, bez serca, nie okazujesz uczuć. Słyszysz, tam no Maracki mówi, że trzeba okazywać uczucia, prawda? I zaraz mu zrobi taką jazdę, że teraz będzie przemoc w drugą stronę. I on mówi, nie będę okazywał uczuć, bo właśnie oberwę emocjonalnie od własnej żony.
To jest, wydaje mi się, ta zasadnicza różnica, o której pan mówi, żeby mówić właśnie, co ja przeżywam w związku z tym, co się wydarza, prawda? Nie oskarżać drugiej strony, że ty jesteś bez serca albo ty mnie nie rozumiesz, tylko czuję się niezrozumiana w sytuacji, kiedy robisz coś takiego.
Tak.
To nie jest łatwy sposób mówienia o sobie.
Często my w slangu takim terapeutycznym czy psychologicznym mówi się, że należy używać komunikatów typu ja. Czyli ja jestem, mnie się dzieje to czy tamto, gdy ty. Jest to trudne. Ale to jest wysiłek. To jest wysiłek, poświęcenie, jaki biorę na siebie, aby budować jedność małżeńską. To naprawdę nie jest duży wysiłek. Dużo więcej trudów znosimy emocjonalnych, czasowych dla współmałżonka, dla rodziny. Dla ocalenia jedności i zapewnienia sobie szczęścia małżeńskiego, owszem, trzeba podjąć wysiłek. Ja wiem, że sztuczne jest mówienie tylko językiem ja. I potocznie komunikujmy się tak, jak się komunikujemy. Ale jeśli jest już trudno, kiedy mamy czas na rozmowę, to przypomnijmy sobie, zacznijmy komunikować językiem ja, czyli ja to tak odbieram, ja to tak przeżywam. Jeśli mnie kochasz, odpowiedz mi, co w związku z tym zrobisz. Ja ciebie tak przeżywam. Kiedy ty tak się zachowujesz, a tak się zachowujesz, ja to tak przeżywam. Płakać mi się chce, jest mi trudno, smutno mi. Kiedy ty to czy tamto? I to jest właśnie odniesienie do siebie. I właśnie to jest ten przepływ informacji o uczuciach, prawda? Że ty masz informację, jak twoje zachowanie wpływa na mnie. Dlaczego to ja staję się burkliwy, nieszczęśliwy, opryskliwy albo zamknięty w sobie, w związku, że jest to reakcja na jakieś twoje postawy i zachowania albo na brak twoich postaw i zachowań, bo właśnie, kiedy mam bardzo mało obecności współmałżonka, bardzo dużo pracuje, tak, ten współmałżonek, no to w tym momencie czuję się lekceważony, mało ważny, tak? I też to mogę zakomunikować, że brak twojej obecności robi mi to czy tamto. Tak i tak się czuję. Kiedy jest godzina 19, 20 i widzę, że dopiero wtedy wracasz do domu, albo dopiero 21. I wiem, że jesteś bardzo zmęczony, zmęczona. I w zasadzie to my porozmawiamy ze sobą, nie wiem, 10 minut, 15 i idziemy spać. Czuję się, jakbym nie był twoim mężem, nie czuję się, jakbym nie była twoją żoną, tylko byśmy prowadzili jakieś wspólne gospodarstwo domowe i robili nie wiem dla kogo i na kogo, tak? Nie ma czasu na wymianę uczuć i miłości, bo małżonkowie spotykają się 15-20 minut na dobę ze sobą. No bo trudno nazywać spotkaniem czas snu obok siebie.
O tym, jak szukać porozumienia w małżeństwie i rozwiązywać konflikty, będziemy jeszcze oczywiście dzisiaj rozmawiać. Zapraszamy po krótkiej przerwie.